mamy cykl takiego głoszenia, może dzisiaj będzie troszkę więcej nauczania niż głoszenia, na temat czasów Jozuego. Bóg dał mi takie słowo jakiś czas temu. To jest trzecia część dzisiaj, gotowi do podboju. W pierwszej części mówiliśmy o tym, że Izrael podążał za Arką, że szli tam, gdzie Duch ich prowadził, ponieważ Bóg im powiedział, uważajcie jak macie iść, bo tą drogą nigdy nie szliście. To jest charakterystyczne dla czasów Jozuego. Wierzę, że my jesteśmy w takim czasie jako ta wspólnota droga. Że wchodzimy w nowy czas, że kończy się czas chodzenia na pustyni, że przekraczamy Jordan i wchodzimy do nowych rzeczy. I w tym szczególnym czasie, to było pierwsze kazanie, jest ważne, żeby nie robić tego tylko z silnej motywacji. Wchodzimy, żeby zwyciężyć, że Pan ma dla nas lepsze rzeczy, postanowienie noworoczne sobie robimy, zachęcamy się pozytywnie, dostajemy skrzydełek jak Piotruś Pan i zaczynamy latać. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Bóg nas wprowadza w nowe rzeczy. Amen. My modlimy się, przyjdź królestwo czyje? Twoje. Amen. Boże królestwo, nie nasze. I Bóg nas tam wprowadza. Dlatego musimy być czujni i patrzeć, jak Arka się porusza, tak jak Izraelici to robili, żeby iść za Arką i zobaczyć, gdzie Bóg dzisiaj wykonuje swoje rzeczy. I o to się modlimy. To było pierwsze słowo. Drugie słowo, tydzień temu mówiłem o odwadze Jozuego. Jak ważne jest, żeby być w odwadze i pilnować tej postawy serca, która jest odwagą. Bo często, kiedy Bóg nas prowadzi do nowych rzeczy, my nawet mamy ochotę, nawet rozpoznajemy, że Bóg tego chce, ale brakuje nam postawy, żeby poddać siebie temu, co Bóg chce zrobić i w odwadze wejść tam. Amen. Możemy mieć wszystko, możemy mieć Boże prowadzenie, Bożą mądrość, Boże wskazówki. Może być Boży czas, a i tak możemy nie wejść, dlatego że zabraknie nam odwagi. Więc Kościele, bądź odważny. Odwróć się do sąsiada, powiedz, bądź odważny. Amen. Bądź odważny, to jest czas Jozuego ten, który przychodzi. I dzisiaj mamy to słowo na temat gotowości do podboju. I teraz, dobrze, kilka słów na początek. Takim słowem zaczyna się szósty rozdział Księgi Jozuego. Jerycho zaś było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Więc wiecie, docieramy do takiego słowa w Księdze Jozuego, gdzie oni stają przed niemożliwością. Tak, wyszli pod wodzą Mojżesza z Egiptu, chodzili 40 lat po pustyni, Bóg czynił znaki i cuda. Dostali Boże prowadzenie, jak mają rzeczy zrobić, jak mają przejść przez Jordan. Po raz drugi Bóg dokonał tego cudu rozstąpienia się wód, wody Jordanu się zatrzymały. Dostali wskazówki, co mają czynić, jak mają obchodzić Jerycho przez 7 dni, 7 dnia 7 razy, wezwać, podnieść okrzyk zwycięstwa. Mieli te wskazówki o podążaniu za Arką, mieli te wskazówki o byciu odważnym, mężnym, pamiętaniu o Bożych obietnicach, ale te wszystkie rzeczy nie sprawiły, że Jerycho po prostu magicznie pstryk się otworzyło. Ono nadal było, tak jak tu jest mowa, zamknięte. Z zewnątrz i wewnątrz. Nikt nie mógł wejść i nikt nie mógł wyjść. I wiecie, to jest taka sytuacja, którą my spotykamy w naszym życiu. Że stajemy, mamy wszystkie już obietnice. Jesteśmy już tak zachęceni, że bardziej zachęceni być nie możemy. Chodzimy do kościoła i ten irytujący nas pastor znowu nas zachęca, opowiadając rzeczy, opowiadając świadectwa, mówiąc nie poddawaj się. I my nie wiemy po prostu, co z tym zrobić. I zastanawiamy się, czego nam brakuje w naszym życiu, żeby tam wejść. I powiem, dzisiejsze słowo jest właśnie takie, że niczego nam nie brakuje. Że jeżeli Bóg nas stawia pod murami Jerycha, to znaczy, że jesteśmy gotowi. Mimo, że o sobie możemy myśleć różnie jeszcze, że okoliczności mogą wskazywać na coś zupełnie przeciwnego, to my jesteśmy gotowi w Bogu, żeby wykonać to, do czego Bóg nas powołał. Powiedz, jestem gotowy. Dzisiejsze słowo chcę poświęcić na nauczanie tego, żeby powiedzieć ci, że jesteś przygotowany przez Boga. Są rzeczy, w których nie jesteś przygotowany i Bóg cię będzie w najbliższych latach, miesiącach przygotowywał, ale są też rzeczy, na które już jesteś przygotowany. I staniemy przed Bogiem pewnego dnia i Słowo mówi, że będziemy rozliczeni z każdego nieużytecznego słowa. I jest też takie słowo, które mówi, że uważajcie na czas, na dni, w jakich żyjecie, bo czasy są złe i patrzcie, jak macie postępować. Więc Bóg dzisiaj mówi do ciebie o dzisiejszym twoim życiu, o twoich dzisiejszych możliwościach i o twoim dzisiejszym Jerychu. I tak jak to słyszeliśmy na konferencji biznesu w Mikoszynie, możesz zacząć dzisiaj z tym, co masz, robiąc to, co możesz. I nie ma wymówki. Chciałbym, żebyśmy naprawdę w naszym życiu z Bogiem nie odkładali rzeczy, które możemy zrobić dzisiaj. Będąc wyposażeni w to, co już mamy, żeby to zrobić i po prostu w tym czasie zacząć. Amen. Więc czy ty jesteś wyposażony we wszystko? Wiecie, otwórzcie taki fragment sobie w Biblii, ja go nie tutaj nie umieściłem, bo dotarł on do mnie w czasie uwielbienia i chciałem wam go przeczytać. To jest pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 57 wiersz. Apostoł Paweł tak mówi do Koryntian. 1 Koryntian 15, 57. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki niech będą Bogu. Dzięki niech będą Bogu, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg nam daje zwycięstwo. Bóg nam daje Jerycho i On nam daje zwycięstwo. On nie wysyła nas jak mięso armatnie, żebyśmy dokonali czegoś, czego nie potrafimy i Bóg nie chce składać z nas ofiary za to, co ma się stać, ale Bóg nam daje zwycięstwo. Wiecie, jak mi coś nie wychodzi w życiu, ostatnio zauważyłem, że przekręcam Biblię. Miałem dzisiaj rano taką sytuację, musiałem coś zrobić, sypało się po tej nocy nieprzespanej. I tak, mówię, co jest grane? Mówię, potrzebuję wersetu. I zacząłem mówić. A Bóg i tak mi daje zwycięstwo. Stałem na uwielbieniu i mówię, a muszę tym wersetem się podzielić dzisiaj w czasie kazania. Nie znalazłem tego wersetu, bo nie ma takiego wersetu. I tak Bóg daje nam zwycięstwo, ale Bóg daje nam zwycięstwo. Ale jeżeli ci to pomoże w twoim życiu, w twojej sytuacji, to możesz tak to zrobić jak ja i powiedzieć, i tak Bóg daje mi zwycięstwo. Amen. W tym wszystkim, w czym żyjemy. Ten fragment, który czytałem w czasie kolekty, on też kończy się, że zwyciężamy w tych trudnych sytuacjach. Zwyciężamy. Chrześcijanie są zwycięzcy. Oni wiedzą, jakiego mają Boga, komu służą, co Bóg im dał i mogą zwyciężać. Więc, czy ty jesteś przygotowany do tego, do czego Bóg cię powołuje? Teraz mamy kolejny fragment z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, od 9 wiersza. Paweł mówi tak. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Więc przygotował. Wczoraj pojechałem do szpitala, do Zbyszka, żeby się pomodlić o jego dzieci. I mówię, fajnie, wstąpię jeszcze do marketu, kupię coś słodkiego, bo pewnie niczego w domu nie ma. Wszedłem do tego marketu, popełniłem straszny błąd. Najpierw nie mogłem znaleźć miejsca, żeby zaparkować samochód. Potem nie mogłem znaleźć koszyka. Potem wszedłem na ten market, zobaczyłem, że tam już jest Boże Narodzenie. I wszystkie choinki, prezenty i czekolady są wystawione, więc wszystko było ustawione nie tak jak zwykle w tym markecie. Nie mogłem znaleźć tej półki, której szukałem. Później musiałem stać do kasy i kupiłem w końcu tam pączków 10 w promocji za 7 zł. Tanio, tak? Wiecie. Później w samochodzie, w związku z tym, że to było w Piasecznie, mówię sobie, zjem sobie jednego, zanim dojadę do domu. Otworzyłem paczkę. Okazało się, że lukier jest za rzadki. Oblałem sobie lukrem siedzenie i kurtkę. Zjadłem tego pączka. Wszystko było nie tak. I przyjechałem do domu. Wszedłem do domu. I moja żona z dziećmi stali w drzwiach z blachą super upieczonego ciasta. Ja te pączki tak wziąłem i tak wróg tam w przedpokoju w buty tak rzuciłem. Wiesz, to jest trochę tak, że Bóg przygotował dla nas wszystko. A my myślimy, że my musimy coś przygotować. Amen. Że my musimy się starać, że my musimy teraz, wiesz, wszystko załatwić. Naciągnąć czas, wbić więcej w tą miarę czasu naszej aktywności. A tu słowo mówi, że Bóg przygotował dla nas, którzy Go miłujemy, rzeczy, które oczy nie widziały, które uszy nie słyszały. I one są gotowe dla nas. Czekają dla nas, żeby nam były udzielone. Myślisz o swoim zmaganiu, myślisz o swojej walce? Wiesz, Bóg myśli o tym, żebyś ty otworzył swoje oczy i zobaczył to, co On ci daje. Bo Bóg w tym momencie, kiedy oni patrzyli na to Jerycho, które było zamknięte z zewnątrz i wewnątrz, Bóg w tym samym czasie mówił: oto Jerycho, które wam daję. I to jest zwycięstwo, które wam daję. I będziecie łupić to miasto i ono będzie wasze i będzie zniszczone. Amen? W tym samym czasie. Powiedz: Bóg przygotował coś dla mnie. Amen? Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, 10 wiersz, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Już my nie widzimy tych rzeczy, ale Bóg je widzi. Bóg je zna. Dla nas większość naszego życia jest tajemnicą, ale nie dla Boga. Bóg, Duch Święty, który zna Boga i Jego plan, On to wszystko wie, co jest przed nami. On widzi miejsca, nie miejsca, powołania. On widzi nasze sukcesy. My martwimy się o nasze sukcesy, czy tam dotrzemy, czy się wykażemy wiernością, czy się wykażemy modlitwą, czy się wykażemy zaangażowaniem. Bóg się o nic nie martwi. Bóg się ani nie spieszy, ani nie spóźnia. Bóg przygotował te rzeczy i Duch Boży, który bada głębokości Boże, On to wszystko już widział, zna i chce nam po prostu to objawić, że to już jest dla nas przygotowane. 11 wiersz mówi: bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali, powiedz: otrzymali. Amen. Mówimy o przygotowaniu, że jesteśmy przygotowani, że Bóg coś dla nas przygotował, że jesteśmy gotowi i że coś od Boga już otrzymaliśmy. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Nie obdarzy. Obdarzył. Wiecie, to, co chcę wam dzisiaj przekazać, to to, że Bóg nas obdarzył już Jerychem. Powiedz: Bóg dał nam Jerycho. Amen. Ten Duch Boży, który jest jedno z Duchem Bożym, który jest jedno z Ojcem, jedno z Jezusem, zna wszystkie tajemnice. Ten sam Duch Święty jest nam dany. I my go otrzymaliśmy. Po co? Żeby on nam objawił, żebyśmy wiedzieli, czym nas Bóg obdarzył. Więc miej społeczność z Duchem Świętym, wtedy będziesz w swoim sercu widział obraz tego, co Bóg tobie daje. Będziesz to wszystko widział. Wiecie, to jest szalone, że na przykład my tutaj robimy takie rzeczy. Zapraszam Zbyszka, Łukasza, modlimy się o rzeczy, bo wierzymy, że Bóg nam je dał. Wiesz, ja wierzę, że każdy chrześcijanin jest powołany do życia w takim miejscu. Nie w miejscu myślenia, planowania, kombinowania, ale przede wszystkim w miejscu społeczności z Bogiem, gdzie Bóg mówi do twojego serca i zanim rzeczy się wydarzą, ty wiesz, że one się wydarzą, zanim rzeczy dotkniesz swoją ręką, już wiesz, że je otrzymałeś i możesz w wdzięczności Bogu wielbić Go za to, co On dla ciebie przygotował. To jest normalne życie chrześcijańskie. W wdzięczności za to, że Bóg, który darował nam Syna swojego, nie zawaha się dać nam wszystkiego innego, czego będziemy potrzebowali lub będziemy potrzebowali zrobić. Powiedz: otrzymałem. Amen. To jest czas przeszły. Bóg już nas łaskawie obdarzył tymi rzeczami. Amen. I to jest to, że ty jesteś przygotowany. Musisz wiedzieć, że już coś otrzymałeś, że coś masz. 2 list do Koryntian mówi tak. 1 rozdział, 20 wiersz. Bo obietnice Boże, ile ich było? Ile było obietnic Bożych? Ktoś policzył? Ile ich jest? Na pewno jakiś Amerykanin policzył. I to w jakiejś amerykańskiej książce chrześcijańskiej jest. Ale tu jest powiedziane, że obietnice Boże, ile ich było? Mnóstwo. W Chrystusie znalazły swoje tak. Dlatego my mówimy amen ku chwale Bożej. My nie mówimy: no są Boże obietnice, ale. Są Boże obietnice, ale są pewne warunki. Nie, my tak nie mówimy. My nie mówimy: są Boże obietnice, ale któż to wie, kto z nich skorzysta i kiedy. My, widząc te wszystkie Boże obietnice, które otrzymaliśmy, my nic z tym nie robimy, jak tylko mówimy na to amen. A amen to znaczy: niech się tak stanie, albo tak jest po prostu. Dlatego amen kończy wszelką modlitwę, ponieważ po amen już nie ma nic. Amen. Po amen już jest wszystko zamknięte i załatwione. Dlatego kiedy my obserwujemy Boże obietnice, my możemy w tym momencie mówić amen. Nie dyskutuję z tym. Bóg tak mówi. Bóg mówi, że jesteś dzieckiem Bożym. To znaczy, że nie musisz się nim stawać, ale nim jesteś. Dlatego tobie pozostaje nic więcej, tylko powiedzieć amen. Bóg mówi, że cię bardzo kocha, że cię wybrał, że jesteś jego wybrańcem. Jesteś jego umiłowaną. Co możesz na to powiedzieć? Amen. Nie możesz się wycofać, bo ale wcale się tak nie czuję. Nie myśl o tym, co ty się dzisiaj czujesz. Każdy z nas się jakoś czuje. Ja dzisiaj w nocy się źle czułem. Ale jak wstałem rano i stanąłem przed Bogiem i mówię: Ojcze, noc była jaka była, a dzień będzie taki, jaki będzie. Powiedziałem: amen. Okej? Okay? I dzisiaj jesteśmy tutaj i Bóg do nas mówi. Więc styl naszego życia pokazuje, czy rozumiemy, że już otrzymaliśmy, czy tego nie rozumiemy. Jeżeli zabiegamy o rzeczy, to nie rozumiemy. Jeżeli jesteśmy wdzięczni w naszym życiu, to rozumiemy. Ktoś kiedyś takie zdanie prowokacyjne powiedział na jednej konferencji dla liderów o jednym z prezydentów Stanów Zjednoczonych. Zapytano go, co zrobił, jaką pierwszą rzecz zrobił, kiedy zaczął porządkować administrację Białego Domu po wyborach, kiedy przejął Biały Dom od poprzednika. To powiedział, że pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, mi to zwolniłem wszystkich, którzy mieli kwaśne miny. I wiesz, i później był cały wykład dla liderów, o co chodzi i tak dalej. Ale wiesz, jedną z kluczowych rzeczy w naszym życiu to jest nasza postawa, bo ona mówi o tym, co myślimy, co wierzymy i kim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi narodzonymi na nowo, to nasza postawa, to co ludzie widzą z zewnątrz, ona pokazuje, czy my wierzymy, czy my nie wierzymy. Okej? I nie mówię tutaj o byciu osobą fałszywą. W zasadzie. Nie mówię o po prostu how are you? Fine. A matka na raka umiera. Fine. Prawda? Nie mówię o czymś takim. Możemy mówić o tym, co przeżywamy. Możemy cierpieć. Co więcej, Słowo Boże mówi, że kiedy ktoś cierpi, my mamy razem z nim cierpieć. Mamy płakać z płaczącymi, śmiać się z śmiejącymi. Ale teraz mówimy w tym słowie o postawie wiary przed podbojem. Przed tym, co Bóg dla nas przygotował. I w tym momencie my pokazujemy tym mówieniem między innymi amen, naszą miną, która mówi amen, my pokazujemy, czy my po prostu wierzymy, czy nie wierzymy w to, co Bóg dla nas przygotował. Okej? Dobra. Zbliżamy się już do końca. Jeszcze tylko 15 slajdów. 1 do Koryntian 4,7 mówi tak. Bo cóż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz? Chlubisz, jakbyś nie otrzymał. Jest bardzo, bardzo szczególny werset, możecie go sobie zapisać i zobaczyć też kontekst, w jakim on jest wypowiedziany przez Pawła. Jest bardzo szczególny. Ten werset mówi o ludziach, którzy polegają na sobie i kiedy im się coś udaje, oni chlubią się tym, bo im się udało. A apostoł Paweł mówi, dlaczego ty się chlubisz? Przecież to, co osiągnąłeś i to zwycięstwo, nie jest twoje zwycięstwo, ale to jest zwycięstwo tego, od którego otrzymałeś to zwycięstwo w darze. Wiecie, to jest pętla, to jest tak jak z sądzeniem. Słowo Boże mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ja sądzę siebie, sądzę innych. Sądzę innych, będę w końcu sądził siebie. Dokładnie tak samo jest tutaj. Jeżeli nie przyjmuję wszystkiego, co Bóg mi daje jako prezent, jako dar, jako łaska, tylko przypisuję sobie te zwycięstwa, które osiągnąłem, to później, kiedy mam doła i kiedy mi się coś nie udaje, to sobie przypisuję też klęskę. Kiedy zwyciężam, to chlubię się, bo to ja zwyciężyłem. A kiedy ponoszę klęskę, to nie ma dla mnie nadziei, no bo zawiodłem. Ale co mówi Słowo Boże? Mówi, dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Wszystko, co mamy, otrzymaliśmy w darze. Sam. Co ja mogę zrobić sam? Gdy nie wiesz, że coś otrzymałeś w darze, to próbujesz to uzyskać. I wpadasz w kanał życia w ciele i w religii. Ponieważ próbujesz w ciele udowodnić, jak jesteś wiele wart. A musisz to po prostu tylko przyjąć. I zaufać Bogu, że On ci dał. Powiem wam taką historię, która wydarzyła się na koniec zeszłego roku szkolnego. Mam nadzieję, że w tym kościele tego nie opowiadałem. Ale mamy dzisiaj sporo gości. Wybaczycie mi najwyżej. Zapisałem moją córkę na lekcję pianina. Sam chodziłem na pianino i na skrzypce i na klarnet. Ja. Ostatecznie na tych trzech rzeczach nie umiem grać, umiem grać na gitarze. Ale wiedziałem, że to bardzo rozwija. Moja siostra, która chodziła do szkoły muzycznej, świetnie zdała na prawo jazdy. Pan na prawo jazdach powiedział, że muzycy świetnie sobie radzą, bo mają koordynację między rękami i oczami i łatwo im jest. Mówię, to jest... Rozmawiałem z jednym pianistą, on mówi, koniecznie dzieci trzeba uczyć muzyki, bo to bardzo rozwija emocjonalnie. Dobrze, zapisałem moją córkę na pianino. I w domu ćwiczyłem z nią. I wiecie, od samego początku to było tak jak po grudzie. I cały rok grania, w końcu coś tam umiała. I pani powiedziała, musimy zorganizować koncert, bo to dla dzieci bardzo ważne jest, żeby takie jakieś podsumowanie było tej nauki, żeby ona mogła ubrać ładną suknię, żebyście zaprosili może też dziadków, babcie, sami przyjść ubrani, później zrobimy sobie herbatkę, przyjdziecie do mnie do domu, ja mam w domu fortepian w salonie, więc zrobimy świece i będzie po prostu, nagramy to na DVD, żeby później na przyszłość było. I Oliwka te 10 utworów, które w tym roku się nauczyła, ona po prostu je zagra na koncercie. Mi się plan bardzo mi się spodobał, do momentu, kiedy z Oliwką usiadłem na tydzień przed egzaminem, żeby sobie to wszystko poprzypominać, żeby ona miała co tam zagrać na tym koncercie. Jak ta pani nauczycielka przedstawiała to, co będzie się działo, to tak jakby to cała otoczka była ważniejsza od tych utworów. Ja tak rzeczy nie rozumiem. Jestem konkretny człowiek. Więc usiadłem z córką i dawaj ćwiczyć. I od samego początku klęska. Udało nam się 3 utwory przypomnieć. Parę tam jeszcze coś odzyskać. No ale na 2 dni przed koncertem, to nie był egzamin, mówię, muszę teraz zaradzić całej sytuacji. Dzwonię do tej pani profesor i mówię, wie pani co, no wszystko pięknie, nie mamy co tam zagrać za wiele. Tam 3 utwory sobie przypomniała, z których jeden dobrze gra, te 2 to tam tak koślawo, a tam te pozostałe to w ogóle gdzieś odeszły w niebyt. I co pani nauczycielka mówi? Mówi, wie pan, ja z nią grałem cały rok. Ona jest świetna dziewczyna. Więc mówi, koniecznie przyjedźcie. Ja mówię, nie no, może nie przyjedziemy. Mówi, przyjedziecie. Może przełożymy. Nie przekładajmy, później są wakacje. Babcia będzie? No zaprosiliśmy. Koniecznie niech będzie. Wiecie, ja jechałem na ten koncert jak na stracenie. Tam czeka kat, zetnął mi głowę. Wyjdę załamany po tym roku nauki. Ja, oczywiście ja, ojciec, który wie, co jego dzieci potrafią, czego nie potrafią, jedzie na skazanie. Przyjeżdżamy na ten koncert. Opowiadałem to? Wiele nie górze opowiadałem, okej. Okay. To dobrze, że nie. Przyjeżdżamy na koncert. Pani profesor ubrana. Suknię macie dla Oliwki, tak? Dobrze, to proszę, ja zapraszam ją do garderoby tutaj. Tam jest po prostu ta... Toaletka. Dziękuję. Prawda. Przygotowanie do koncertu, czesanie. My tam siedzimy przy tej herbatce. Ja po prostu jestem załamany. Co z tego będzie? Pani przychodzi. Wow, zapala świece. Oliwka wchodzi. Jak już by była po koncercie. Świece się świecą, ona ma suknię. Hipnoza pełna. Wszyscy mają dobry czas. Babcia, mama, brat, ojciec. Ja delikatnie na boku mówię, pani pamięta, tak? Ona jeden utwór umie. 2 jeszcze, jak o tego pamięta. Pani siedzi. Zauważyła, że coś nie tak. Usiadła z Oliwką, mówi, no jak tam, zobacz, jak ta klawiatura, dotknij jej. Ona tak dotyka, mówi, tak przesuń ręce. Oliwka przesuwa ręce po tym pianinie. Patrzę, co tu się dzieje? Mówi, zobacz, tu zajrzyj do fortepianu. Otworzyła tutaj, postawiła. Zajrzyj. Dotknij strun. Oliwka dotyka. Prawda. Mówi, dobrze, to jaki tam pierwszy utwór ćwiczyliśmy? Mówi, taki. Ja mówię, nie umie go. Po prostu ona tam wyciąga z października jakieś w czerwcu kawał. Mówi, ty pamiętasz? Pani tam plum, plum. Oliwka coś tam plum, plum. I dobra, i później pamiętasz, jak tam było? Tam przyszło tam, pamiętasz? Tam później było cerowanie, było, później było szycie, później było podlewanie kwiatów, pamiętasz? Pamięta, wiesz. Przyćwiczyła, dobra. Jeszcze poczekajcie, musimy jeszcze sobie przypomnieć. I słuchajcie, tak z nią te 10 kawałków sobie przypomniała. No i dobrze, to teraz zaczynamy. Robi Oliwki wejście, Oliwka wychodzi jeszcze raz, kłania się, publiczność, babcia, mama, brat i ja, witamy ją. Siada do pianina, pytają się mnie, czy już jestem gotowy, żeby nagrać, tak, włączam kamerę i Oliwka zaczyna grać. Nie zagrała wszystkiego idealnie, ale zagrała wszystkie 10 utworów. Jak skończyła, ja zapomniałem kamerę wyłączyć, Ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Ja patrzałem na to wszystko i mówię sobie, nie jestem pewny, czy ta nauczycielka jest chrześcijanką. Ja nie wiem, czy to nie jest jakieś New Age. Czy to nie jest jakaś magia. Oni mnie coś w jakiś transy tu wprowadzili. Moją córkę i moją całą rodzinę. W każdym razie są brawa, oliwka rozpromieniona. Pani mówi, to może będziemy teraz takie koncerty robić co 2 miesiące. Oliwka, oczywiście. Przemek, ja też chcę się uczyć leżeć na pianinie. Babcia prawie we łzach. A ja po prostu paraliż totalny. Masakra. Ja wiecie, zjadłem te ciastka. Zaczynam z nią rozmawiać i mówię, wie pani co, w siebie co ja tu... Ona widzi, że ja mam ciężki czas. Wie pani mi to wyjaśnisz coś? Albo mówi, no wie co tu wyjaśniać? Oliwka jest niebywale zdolną dziewczyną. Ja to przez cały rok obserwowałem. Ona potrafi rzeczy, po prostu ona będzie świetna. Pan zobaczy za rok, jaki będziemy mieć koncert. Puściła mi tam nagranie chłopaka, który 3 lata uczy grać, chłopak gra po prostu. Marsz Imperium z Wojen Gwiezdnych. Łepek o 3 centymetry wyższy od oliwki. Patrzę, mówię coś takiego. I mówię, to, ale... A mówię, ale pani musi zrozumieć, jak ja miałem ciężki czas ten tydzień przed tym koncertem. Mówię, to był horror. A oliwka. A wie pani, że tato na mnie krzyczał, jak graliśmy? Już pani zaczęła łapać. Mówi, ale pan tą szkołę muzyczną skończył? Ja mówię, nie, nie, w 4 klasie już mnie zdjęli, bo... Ja mówię, widzi pan, bo to jest, bo to można różnie podejść do zagadnienia. Można podejść tak na dyscyplinę i krzyk, a można na odkrycie tego, co w człowieku już jest i go zachęcenie i odkrycie tego, co on już tam ma w środku. Ja mówię, no to, ale to, wie pani, ale naprawdę, ja nie wiem. Przemek chce się uczyć, ja nie wiem, czy mi nerwów starczy na te lata. Ona mówi, wie pan co, się umówimy tak. Od dzisiaj pan w ogóle nie ćwiczy z dziećmi. Wie pan, się trzyma z daleka. Ja z nimi to wszystko mówię, one będą wiedziały, co ćwiczyć, jak grać. Pan się trzyma jak najdalej. No, ale żeby tak, wiesz, wszystko mieć już jasne, to się jeszcze spytałem, mówię, ale to tam, pani tam uczyła w tej szkole chrześcijańskiej? Tak, mówi, tak, uczyłam w szkole chrześcijańskiej, a w ogóle przez całe pół życia grałam po prostu z śpiewnika pielgrzyma, akompaniowałam. Mówię, chrześcijanka, dobrze, czy jednak nie czarowała moich dzieci. Wiesz, i po prostu, i coś się zmieniło. Nagle się okazuje, że teraz na jesieni Oliwka zaczyna się uczyć, Przemek się zaczyna uczyć. Ja po prostu trzymałem się z dala, jak najdalej, a im to świetnie wychodzi. Jak przygotowałem to słowo, wcześniej jeszcze w Jeleniej Górze tym się dzieliłem, to po prostu zobaczyłem, że to jest właśnie taki obraz, że my pewne rzeczy mamy w nas, otrzymaliśmy je od Boga, chlubimy się tym, czego nie otrzymaliśmy i próbujemy to wywalczyć, ale już coś mamy, a Duch Święty jest tym, który wie, co my mamy i może to wszystko z nas wydobyć. I tego z nas nie wydobędzie żadna dyscyplina, żaden drugi człowiek, który nas chce zmobilizować. To jest w stanie wyjąć tylko Duch Święty, który już wie, co w nas jest. I teraz wiesz, po tym koncercie ja wiedziałem, że to żadna chluba, że ona tak pięknie zagrała, bo ona nie ćwiczyła i nie potrafiła tego wyćwiczyć, nie potrafiła tego w domu zagrać. Ona po prostu mogła to zagrać, ponieważ ona to miała w sobie. To było darem, który otrzymała od Boga, a nauczycielka, która była tym Duchem Świętym, potrafiła to, co Bóg w niej złożył, po prostu wyjąć. Ta nauczycielka mi powiedziała jeszcze tak, jakbyście chcieli kiedyś tam dzieci uczyć czegokolwiek, to ona powiedziała, mówi, niczego się człowieka nie nauczy, jak się go doprowadza do miejsca znienawidzenia tego, czego chce się go nauczyć. I jeszcze przy okazji siebie, tego, że uczeń zaczyna nienawidzić siebie, bo nie potrafi sobie przyswoić. Mówi, to jest najgorsza rzecz. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba pokonać. I wiesz, i to jest teraz, wracamy do tego, co Bóg do nas mówi. Bóg do nas mówi, żebyśmy się nie chlubili, tak jakbyśmy nie otrzymali i nie walczyli o rzeczy, tak jakbyśmy ich nie mieli, ale przyjęli w darze to wszystko, co już w nas jest złożone. List do Galacjan, 3 rozdział, 2 wiersz mówi tak. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Jak otrzymaliście Ducha Świętego? Przez własną pracę? Zarobiłeś na to? pracowałeś ciężko, starałeś się, zdyscyplinowałeś się wystarczająco, że Bóg przyszedł i mówi: o, ten już się dobrze zdyscyplinował. Mogę mu dać Ducha Świętego? Apostoł Paweł wiedział, nie trzymaliście ducha inaczej, jak tylko przez słuchanie z wiarą. Przecież otworzyliście swoje serca na miłość Bożą, uwierzyliście to, co Chrystus dla was uczynił i po prostu w tej wierze stając przyjęliście dar Ducha Świętego, na który sobie nie zasłużyliście. Wiesz, tak jak przyjęliśmy Ducha Świętego, tak jak przyjęliśmy zbawienie, tak wszystko przyjmujemy i otrzymujemy. I większość z tych rzeczy już mamy. Już otrzymaliśmy Ducha Świętego. Już go mamy. To, co jest naszą biedą, biedą naszej wiary, to jest to, że my po prostu nie wiemy, co otrzymaliśmy. Wiesz, wczoraj jechałem w samochodzie na ślub Sylwii i Pawła i po prostu rozmawiałem, z tatą rozmawiałem. I wiesz, i to było po prostu, to było piękne, bo nie musiałem o nic prosić. Ale mogłem mieć czas dziękowania za to wszystko, co już otrzymałem. I powiem ci, to jest fantastyczne. Przychodzisz do taty i po prostu rozmawiacie o tym, co ty już masz. Zobacz, jaka jest różnica, kiedy dziecko przychodzi i cię nęka tym, czego jeszcze nie dostało. Ktoś ma dzieci, to wie, o czym mowa, bo teraz jak ktoś ma jeszcze telewizor, to już w ogóle, bo oni teraz z premedytacją te wszystkie zabawki reklamują przed bajkami i po bajkach. Więc czasami tak jest, że człowiek już z drugiego pokoju krzyczy: tato, 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 chodź. Ja już wiem, o co chodzi, więc specjalnie nie idę. On później mi opowiada, to będzie świetnie. Ale wolę inny czas, kiedy on przychodzi, to co ma, i mówi: zobacz, i bawimy się. Prawda? Wiesz, Bóg już ci wszystko dał, co ci jest potrzebne w życiu. I On chce, żebyś po prostu siadł razem z Nim, siadł na Jego kolanach albo obok Niego na sofie i żebyś cieszył się z tego, co otrzymałeś. I zapewniam cię, jesteś gotowy, żeby wziąć Jerycho. Wszystko już otrzymałeś, to jest wszystko w twoich rękach, tylko zmień postawę i stań w miejscu, że wiesz, że otrzymałeś, dziękuj Bogu i ciesz się tym wszystkim, co od Boga już otrzymałeś. Jak otrzymaliście Ducha Świętego? Przez co? Przez uczynki? Przez wypełnianie prawa? Zakonu? Czy przez słuchanie z wiarą? Filipian 4,18. Apostoł Paweł mówi o tym, co otrzymał, i to był dar materialny. Zobaczcie, jak on to o tym pisze. Tylko chrześcijanin może tak napisać. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko. Nawet więcej, niż mi potrzeba. To jest jego wdzięczność za dar, który otrzymał od ludzi na jego służbę. Jeżeli można tak napisać o darze od człowieka, to jak można napisać o darze otrzymanym od Boga? Wiesz, jeżeli chcesz zbudować sobie wiarę, że już wszystko otrzymałeś, zacznij dziękować ludziom. Zacznij od korzenia. Zacznij dziękować swoim rodzicom za to, jak wiele otrzymałeś. Amen. Zacznij dziękować współmałżonkowi. Zacznij dziękować swoim dzieciom. Zacznij dziękować swoim współpracownikom. Zacznij dziękować sąsiadom za to, że są i co dla ciebie robią. Dojdziesz do zmiany swojego serca. I dojdziesz do miejsca, w którym będziesz też dziękował Bogu. I w drugą stronę tak samo. Zacznij dziękować Bogu za wszystko, co otrzymałeś. Twoje oczy zaczną widzieć ludzi, których Bóg dał ci w darze i będziesz za nich dziękował. I będziesz ludziom dziękował za to, co od nich otrzymałeś, a za co im nigdy nie dziękowałeś. Wiecie, ostatnio mnie Bóg upomniał, właśnie z Wiolą byliśmy, poszliśmy do Starbucka się spotkać, tam 2 tygodnie temu. I przyszedłem i już byłem po 2 kawach, a była 11:00, więc mówię sobie: o, w Starbucku to kawa, coś innego. I pani mi podaje tam menu, ja patrzę i mówię: dobrze, to ja poproszę zieloną z lodem. No mówię: dobrze, tam zapłaciłem, usiadłem. Za chwilę pani mnie woła tam. Podchodzę i mówię: wie pan, ale już tutaj nalałem do tego kubka tą zieloną dla pana, ale to nie do takiego kubka się nalewa i da mnie ten lód, który się daje do zielonej herbaty. Weźmie pan taką, czy mam zrobić taka, jak ma być? I wiecie, i po prostu, i to było coś fatalnego, co zrobiłem, bo tak popatrzałem, ona mi tak tłumaczyła. Ja tak, wiecie, ja tak zupełnie jak przy Oliwce, przy pianinie, przy lekcji pianina, tak proszę. Wie pani, to pani zrobi tak, jak powinna być. I ona mówi: dobrze, dobrze. Mówię, to odszedłem. Wiecie, jak usiadłem na krześle i tak się po prostu czułem, po prostu fatalnie się czułem. Koszmarnie. Mówię: co ja wyrabiam? Ale to jest po prostu coś, co jest tą naturą nieprzemienionego ciała, naszego cielesnością, może nieprzemienionego ciała, ale cielesnością, tak? Że my po prostu nie potrafimy z natury być wdzięczni. Ale wiecie dlaczego? Bo gdzieś jest w nas mentalność jakiegoś ubóstwa, żebractwa. My nie wiemy tego, że wszystko mamy. Pamiętam, kiedyś jeden kaznodzieja opowiadał, że wysiadł na lotnisku i wszyscy biegną do taksówek. I on dobiegł pierwszy. I już ma wsiadać. I podchodzi taki człowiek z laptopem w ręku, niezapakowany, mówi: wie pan, mam spotkanie takie biznesowe. Mówi: puści mnie pan. I on tak mówi, tak się. I puścił. Powiedział sobie: chwała Bogu. Zwycięstwo miał. Ja myślę, że Bóg dla nas wiele zwycięstw przygotował, ale przede wszystkim przez to, że będziemy wdzięczni Bogu za to, co już od Niego otrzymaliśmy. Będziemy potrafili dziękować za wszystko. Wiesz, czasami ludzie przychodzą do mnie na rozmowy duszpasterskie i na przykład opowiadają mi o współmałżonku, albo jakimś przyjacielu, albo rodzicu, którego nie znam. I zauważyłem taką tendencję. To jest tak stoi przed moimi oczami, że jak ci ludzie zaczynają opowiadać mi o tych ludziach, swoich bliskich, nie wiem, o byłym chłopaku, o byłej żonie, albo o rodzicu, albo o teściowej, tak oni opisują, co ta osoba zrobiła, nie pokazując mi zdjęcia tej osoby, to nagle z tych opowieści tej osoby wyłania się ktoś straszny. Jakaś dziwna fryzura, jakieś zęby niewyleczone, jakiś zapach dochodzi od tej osoby. I później miałem często coś takiego, że później jak spotykałem tą osobę, bo coś się działo, bo na przykład był ślub, ja widziałem tych rodziców, albo ktoś przyprowadzał tą osobę w końcu do kościoła, im przedstawia i mówi: o, to jest właśnie Jola. Żebym zrozumiał, że o niej rozmawialiśmy. To ja patrzałem i mówię: nie, to jest nie ta osoba w ogóle. Z tej opowieści to był ktoś inny. Wiesz, ale to jest właśnie to, jak my po prostu postrzegamy życie. My malujemy obraz czyjejś duszy. Malujemy obraz drugiego człowieka z perspektywy takiej, że nie jesteśmy wdzięczni, że otrzymaliśmy tą osobę w darze. Że to jest ktoś cenny. Tylko mówimy o problemie, tak? I wtedy wyłania się pewien obraz. A ostatecznie w Bożym świetle to zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Zachęcam cię do tego, żebyś wierzył, że naprawdę wszystko już od Boga otrzymałeś. Zacznij być wdzięczny za to, co otrzymałeś. Za ludzi, za dary, które Bóg w ciebie złożył. Jesteś gotowy do podboju, który Bóg ma dla ciebie. Pierwszy list Piotra, 4:10 mówi tak. A usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech to czyni z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego chwała i moc na wieki wieków. Amen. Czym my mamy usługiwać Bogu? Czym my mamy usługiwać? Jak my mamy służyć? Jak mamy zdobyć to Jerycho? Czego mamy użyć? Czego my mamy użyć? Mamy użyć daru, łaski, jaki każdy z nas od Boga otrzymał. Amen. Bóg po prostu złożył w nas dary. On powołał nas do tego, żebyśmy służyli tym, co już otrzymaliśmy. Witamy brata Eugeniusza, pastora z Radomia. Przywitajmy go serdecznie. Przypomniała mi się rozmowa z wakacji z nim na temat coachingu. Mam nadzieję, że nie zdradzę jakichś tajemnic zawodowych. Ale mówi, że coaching to jest taka ciekawa sprawa. Teraz sobie przypomniałem, jak na ciebie spojrzałem. Że jak się spotykasz z tym, którego coachujesz i ty jesteś coachem, to najważniejsze, żebyś nie próbował nic zrobić. Żebyś usiadł wygodnie, żebyś się nie pocił, nie martwił, jakie pytania masz zadać. I był z tą osobą i pozwolił mówić tej osobie, co ona w sercu ma. I to są najlepsze spotkania coacha i klienta. Coachowanego. Ja to po prostu chcę to przypomnieć. To jest właśnie ten obraz, który Bóg chce przed nami wymalować, bo On wszystko już włożył do naszych serc. My to już mamy. Tylko my nie wiemy, że mamy. Dlatego Bóg mówi: przyjdź, rozmawiaj, przez mojego ducha wyciągnij to, co masz. Wiesz, ludzie przychodzą do kościoła, pastor mówi: słuchaj, czy moglibyśmy to tak i zrobić? I wszyscy tak: pastorze, może on. Kogo pośle? Poślij jego. Do Boga tak mówimy. Jesteśmy cały czas w takim obszarze myślenia, jak niewiele mamy, jak nikim jesteśmy, jak niewiele darów w nas. Ale Bóg przychodzi ze swoją społecznością do nas, przy tych zamkniętych zewnątrz i wewnątrz drzwiach Jerycha i mówi: zobacz, czym ja cię obdarzyłem. Ja nie oczekuję, żebyś ty służył tym, czego nie masz. Zobaczcie, jak dzisiaj Wiola tutaj do was mówiła. Jak bardzo ona wam przypominała mnie. W postawie, głosie i tak dalej. I fryzurze. Nic z tych rzeczy. I co? Czy potężnej służby nie pełni dla Boga? Mogła pojechać do Afryki i mówi, jeszcze nie umiem tego zrobić. I tego. I tego. I tak głosu podnieść. I tak go zniżyć. I tak pojechać z takim świadectwem. Jeszcze tego nie mam wszystkiego. Nie. Bóg ją wziął taką, jaką ona jest. Bez tych wszystkich wykrzykników, tych wszystkich strasznych rzeczy, które są we mnie, moim darem. I taką, jak Bóg wziął i tam posadził w tej rwandzie. I co do niej mówił? Pamiętacie, co powiedziała? Ona mówiła do Boga jak? Że ty, Boże, musisz z takimi współpracować. A Bóg co jej powiedział? Ja nie muszę. Ja chcę. Amen? Bóg chce użyć daru, który w ciebie włożył. On nie chce z ciebie zrobić czegoś, czego nie masz. Mamy tak różnych ludzi w kościele. Użyj tego, co masz. Każdy jest inny. Mamy tutaj 70 aparatów, agentów, okazów, egzemplarzy. I każdy jest zupełnie inny. Słyszeliście, jak ludzie się modlili tutaj? Zwróćcie uwagę, jak się Agata modli? Czy takiej modlitwy Bóg wysłuchuje? Kiedy co trzecim słowo się mówi, Panie Boże? Wysłuchuje. Bo Bóg każdego używa według tego, co w niego włożył. Amen. I nie ma co się przejmować. Halleluja. Niech każdy usługuje tym darem. I jaką mocą mamy to czynić? Jaką mocą? To jest w 11 wierszu. Mocą, której udziela Bóg. Bóg udziela mocy, nie my udzielamy mocy. Więc relaks. Halleluja. Wiecie, ja w moim życiu widzę masę. O, jeszcze nie, przepraszam, za szybko. Ja w moim życiu widzę masę różnych obsesji. Moja żona miała ostatnio na takich wykładach, była, słuchała o obsesjach. Ja też trochę o tym słuchałem i po prostu stwierdziłem, że ludzie mają mnóstwo różnych obsesji. Ale potem zacząłem myśleć, że ja mam całe mnóstwo różnych obsesji. I to jest straszne. Zobaczyłem, że nie mogę pewnych rzeczy zrobić, kiedy wcześniej nie są zrobione inne. I jak na przykład czytam książkę i przeczytałem ją szybko i mi się podobała, jestem na drugiej stronie i tylko taka myśl mi wpadnie, że zapomniałem i czegoś do końca nie wiem, to od razu wracam w książce. Dlatego bardzo długo czytam książki. Nie mogę przyjść do kuchni i zacząć robić sobie śniadania. Muszę najpierw wszystko poukładać we właściwym miejscu. Głodny jestem, muszę lecieć już, wychodzić z domu, ale nie. Najpierw opróżniam zlew. Układam wszystko. Moja żona przychodzi i mówi, jeszcze nie zjadłeś? Nie miałem czasu. Jest mnóstwo takich rzeczy. My tak funkcjonujemy, nie mogę tematu rozwijać. Ale powiem ci, zachęcam cię. Jest coś, co jest twoim darem. I to nie jest twoja obsesja. I musisz po prostu sobie pozwolić na ten komfort, żeby wypłynęło z siebie to, co jest twoją najpotężniejszą stroną, najsilniejszą stroną. Tym, czym Bóg cię już obdarzył. Jerycho czeka na ciebie. Amen? Pozwól sobie na to. Bóg to w tobie złożył i zacznij według tego funkcjonować. Ja się tego uczę. Wiesz, to co Bóg chce, żebyśmy w czym Bóg chce, żebyśmy my umierali, to jest to, co dla nas jest tą siłą napędową. A to, co jest naszym darem, żebyśmy rozwijali. Jeżeli Bóg do mnie przychodzi i mówi mi, Marek, a tym to się w ogóle nie martw. Ja mówię, Panie, jak ja się mam tym nie martwić? Sobie żarty robisz. To musi być zapięte i ułożone. Pan mówi, nie martw się, nie musi być zapięte i ułożone. Ja mówię, a musi. A nawet jak nie mówię, a musi, to następnego dnia się łapię, że dopinam. I już patrzę, jak Bóg się z nieba uśmiecha i mówi, obsesja. Rozwin dar. Zatrzymaj się. Zobacz, czy rzeczy upadną, czy nie upadną. Tym jest modlitwa. Tak jak kiedyś Lutra spytano. Co robi, jak nie ma czasu na modlitwę? Powiedział, więcej się modli. Trzeba pójść w poprzek. Niech umrze to, co jest tym, co nas zatrzymuje, a niech wypłynie to, co jest darem, chociaż nawet troszkę uświadomionym, niech wypłynie. Bo Bóg chce działać w naszym życiu przez moc, której On nam udzielił i co jest Jego darem w nas. List Jana. Przeskakujemy. Pierwszy list Jana 5:15. Ale jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, to o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Amen? Już otrzymałeś. Już otrzymałeś już tą moc. Masz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Powiedz, obdarowała nas wszystkim. Co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Więc mamy wszystko. Mamy masę rzeczy do zmiany, tak. Mamy masę rzeczy do pokuty, tak. Ale jeżeli mamy zdobywać Jerycho, to nie będziemy teraz siedzieć i zajmować się rzeczami do pokuty. Tylko będziemy wierzyć, że Pan powiedział, daję w wasze ręce Jerycho. Amen? To jest powiedziane, że moc Boża obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Ty to masz, nie zaprzeczaj Bożemu Słowu. Halleluja. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dzisiaj jesteś sprawiedliwością Bożą i wszystko masz, czego potrzebujesz. To jest ostatni slajd na dzisiaj, więcej nie będzie, ale w związku z tym wersetem chcę jeszcze wam coś powiedzieć. Wiecie, chciałem wam powiedzieć, że jesteście bardzo wartościowi. Macie wiele darów. Jesteście obdarzeni darami. Różnorakimi darami. Jesteście bardzo wartościowi. To wszystko jest złożone w was. Można by za was wyliczyć, można by wyliczyć waszą cenę. Jakby was tak postawić na targu niewolników, to według edukacji, kompetencji, urody, wieku, uzębienia, można by podać właściwą cenę. Jakby do tego dodać dary duchowe, które Bóg was umieścił, no to by było przebicie jeszcze 10 razy to, co już obliczyliśmy, albo 100 razy to, co obliczyliśmy, ale byście mieli cenę. Zgadzacie się ze mną? Ale my tak nie myślimy. No zobaczcie. To jest 100 zł. Taki papier. Ale Narodowy Bank Polski nadał temu papierowi wartość 100 zł. Nie wiem, jak oni to robią, to prawdopodobnie jest jedna z przyczyn kryzysu. Że to coś, to jest 100 zł. Nie powinno być raczej. Ja kupuję czasami papier do szkoły dla dzieci i wiem, że o tyle nie kosztuje, więc tu jest coś dziwnego. No ale ten papier ma wartość 100 zł. Kto chce dostać 100 zł? Ręka do góry. Mocno wyciągnięta w łokciu. Ta osoba, której chce dać tą stówę, jeszcze nie podniosła ręki, więc bardzo proszę, niech podniesie, bo upatrzyłem sobie, komu na koniec tego kazania dam tą stówę. Wyciągać ręce. Wyciągać ręce. Jeszcze ta osoba, której chce dać tą stówę, nie wyciągnęła ręki. Gdzie jest ta osoba, która nie wyciągnęła? Niech ci ręka drży! Wyciągnęła, ja ją wyciągnęłam wreszcie, dobrze, okej. Okay. Chcesz dać 100 zł. Ale teraz zobacz. Teraz ja zrobię coś takiego. O. O. Czy ktoś chce to dostać teraz? Kto chce dostać? Czy ta osoba, której chce dać, to nadal chce to otrzymać? Nadal chce otrzymać, okej. Okay. A teraz zrobię coś jeszcze. O, tak. O. I tak przez 7 dni i 7 nocy i 7 lat. Co wy możecie? Czy ta osoba, której chce to dać, nadal chce to otrzymać? Ręka do góry? A dlaczego? Dlaczego ty to chcesz dalej otrzymać? Przecież to po prostu jest zgniecione, zmiażdżone po wielu negatywnych doświadczeniach. Nie okazało się nad tym żadne zwycięstwo. Nigdy tym nie zapłaciłem za nic. Amen. Chodź, Wiola, masz tutaj. Masz na swój. No chodź, chodź. Że bardzo. Wiecie, dlaczego my ciągle chcieliśmy, mimo tego, co ja robiłem z tym? Ponieważ nasze doświadczenia dożyciowe, świadectwa, to, co przeżyliśmy, to, czego doświadczyliśmy, one nie wpływają na wartość, którą nadał nam Bóg. Możesz myśleć o sobie różne rzeczy, możesz różne cierpienia przeszedłeś, może różne rzeczy doświadczyłeś, ty dalej to masz i jesteś gotowy do podboju. Jesteś gotowy, żeby podbić Jerycho. Amen? Nieważne, ile zmarszczek. Nieważne, co przeżyłeś. Nieważne, kto ci po głowie skakał. Twoja wartość nie uległa zmianie. A można nawet powiedzieć, że wzrosła. W naszym przypadku. Ponieważ doświadczyliśmy czegoś. I wiemy, że Bóg nas wyrwał. Wyrwie i wyrywać będzie. Amen? I tą pociechą, którą my otrzymaliśmy od Boga, będziemy mogli pocieszać innych. Halleluja. Wstańmy wszyscy. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteśmy gotowi, do podboju, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty to dla nas masz i że wszystko dla nas już wszystko przygotowałeś. Panie, dziękuję Ci, że niczego nam nie brakuje. Ojcze, ja modlę się, żeby to słowo, Ojcze, nie tylko to dzisiejsze słowo, ale to, te trzy słowa były zapieczętowane w naszych sercach. Że naprawdę wchodzimy w czasy Jozuego. Że Duch Święty nas prowadzi do tych rzeczy, które Bóg chce uczynić. Że mamy w naszym sercu pielęgnować odwagę i to, co dzisiaj. Że jesteśmy przez Boga przygotowani w tym miejscu, w którym jesteśmy. Panie Jezu, Ty się nie mylisz. Ty nie dajesz nas na pożarcie Kananejczykom. Ty nie wprowadzasz nas do ziemi obiecanej po to, żebyśmy tam umarli. Ale po to, żebyśmy ją podbili, zwyciężyli i otworzyli drogę dla innych. Panie, Ty chcesz przez nas, którzy my jesteśmy ciałem Jezusa, jesteśmy tym Jozuem nowym. Ty chcesz przez nas podbić tą ziemię i synom dać ziemię, która była przyobiecana ich ojcom. Tak jak powiedziałeś do Jozuego. Ojcze, modlę się, niech Twoja chwała będzie dzisiaj wylana nad Kościołem. Niech to słowo pracuje w naszych sercach i niech dokona się wszystko, co Bóg chce uczynić. I wszyscy powiedzieli... Amen. Odwróć się do sąsiada i powiedz, wszystko już masz. Amen.